Witamy serdecznie w kolejny sobotnio-niedzielny wieczór w audycji Queer as More przy mikrofonach.
Jako Damalec.
I Tomasz Bagiński. I skończyliśmy dopiero co naszą miniserię z piosenkami artystów reprezentujących LGBTQ, czyli LGBT. Mm-hmm. I przy jednej artystce spod literki T, czyli przy Hayden Anhedoni, zatrzymają się, zdradzając, że będziemy mieli jeszcze kolejną miniserię, bo muszę przedstawić Jagodzie album Hayden, który wydany został pod pseudonimem F.L. Kane.
Mm-hmm. Ja nie znam tej osoby, także no, jestem bardzo ciekawa,
Hayden,
co to będzie.
Hayden tworzy muzykę dosyć alternatywną. Mm-hmm. Nie jest ona zbyt elektroniczna, aczkolwiek jeszcze tą elektronikę usłyszymy w tym albumie. Mm-hmm. Dzisiaj niekoniecznie, za tydzień jak najbardziej.
Okay.
To już mogę ci zdradzić. Sam album to debiutancki album Ethel. Nazywa się Preacher's Daughter.
O.
Czyli córka pastora.
Uroczy tytuł.
Uroczy tytuł, aczkolwiek sama tematyka albumu nie jest aż tak urocza, o czym się przekonasz. Bo przygotuj się na jazdę bez trzymanki z niektórymi tematami.
Uff.
I jeśli zdradzę, że album jest początkiem trylogii.
Uwielbiam trylogie albumowe, więc jestem bardzo ciekawa.
Następne dwa albumy dopiero mają wyjść.
Mm-hmm.
I będą mówiły o żonie pastora i matce pastora.
Ale świetny pomysł. To jest dobry koncept, no.
Takie cofanie się trochę w czasie,
mm-hmm.
bo akcja pierwszego albumu dzieje się w 1991 na Florydzie.
Mm-hmm.
I nie tylko w sumie na Florydzie, bo jeszcze inne stany będą odwiedzane.
Mm-hmm.
I może po prostu przedstawię ci F.L. Kane i jej drzewo rodzinne.
Oh,
I tak się przedstawia intro do całego albumu.
Jest bardzo ciekawe, w sensie to jest bardzo dobry początek, żeby zainteresować dalszą częścią albumu i ja na pewno jestem zainteresowana. Trochę to miało taki vibe Lany, spokojny, ale się potem rozkręciło jeszcze z tą gitarą.
Mm-hmm.
No, jest dobrze. I w ogóle piękny głos, wow.
Bardzo mnie to cieszy, co mówisz. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na tekst.
Wiesz co, ja tak mam problem, że tak część słyszałam, a część nie. Bym musiała bardziej widzieć tekst przed sobą, żeby ci zrozumieć tak dokładnie, ale były, że crosses, że krzyże tak. Są za ciężkie i na mnie, jak to się mówi, weighted, że mnie tak uciskają. Właśnie o Jezusie było dużo właśnie takich odniesień religijnych, no ale jeżeli to jest album Córka Pastora, to mnie to nie dziwi.
Tak, właśnie... W tej piosence Hayden trochę się porównuje, w sensie siebie, porównuje trochę charakter Ethel Cain do Jezusa, bo tak naprawdę w tej piosence mamy już spoiler tego, co będzie w piosence ostatniej.
Mm-hmm.
To jest właśnie takie trochę jak w greckim teatrze preludium, które opowiada całą historię, ale nie ma wszystkich szczegółów jeszcze, a tych będzie mnóstwo.
Okej, okay, tutaj głęboki lore, wyjdziemy.
Tak. Ogólnie akcja dzieje się w 91, dekadę po śmierci ojca, Ethel.
A, czyli tego pastora już jakby nie ma
tak,
na świecie.
Tak, tego pastora nie ma na świecie. Sama Ethel ma w momencie historii 19-20 lat.
Okej.
Okay. I to się przyda w przypadku piosenki numer 2, American Teenager, którą można już było usłyszeć na falach naszego radia w jednym z odcinków Śniadania. Co więcej, ta piosenka to ulubiona piosenka Baracka Obamy.
Naprawdę?
Znaczy wybrał ją jako jedną z ulubionych w zeszłym roku, co niezwykle rozbawiło Hayden, czyli autorkę tej piosenki, bo jak sama usłyszysz, no to trochę ironiczne, że akurat prezydent USA, były prezydent, lubi piosenkę o takim, a nie innym przesłaniu.
Say you love me, you leave me.
Jak wrażenie?
Bardzo pozytywne. Kolejna bardzo fajna piosenka, też świetne brzmienia. Właśnie ciekawy tekst faktycznie, bo mówiliśmy o tym, że na przykład syn sąsiadów poszedł na wojnę i tam zginął. Także taki trochę dark. Taka, wiesz, tak. Jak porównasz sobie tekst z melodią, to jednak wiesz melodię, o jak fajnie, jak przyjemnie, i potem pozaczysz tekst i już ci nie jest tak przyjemnie.
Właśnie to jest specjalnie taka koncepozycja, bo z jednej strony, wow, to brzmi trochę jak Don't Stop Believin' od The Journey, a z drugiej strony, kurczę, dzieciak ginie na wojnie, tutaj dziewczyna głosi kazania pod wpływem alkoholu. Druga zwrotka już jest bardziej o tym, jak FL przeżywała żałoby po ojcu, a mimo to cały czas ciągnęła jego rolę społeczną, bo pierwsza część albumu w większości dzieje się w małej społeczności na Florydzie, gdzie właśnie ojciec głównej bohaterki był pastorem, ale po śmierci ona przejęła jego obowiązki i co tydzień głosi kazania, bardzo często pod wpływem alkoholu, no bo musi sobie radzić nie tylko tak naprawdę z traumą w postaci śmierci ojca, ale też ma na swoich ramionach dużo innych traum, które są symbolizowane przez krzyże, o których była mowa w pierwszej piosence. I tu warto też wspomnieć, że postać Ethel Kane, podobnie jak sama osoba, która śpiewa te piosenki i je tworzy, czyli jak Hayden, jest osobą transpłciową, jest transpłciową kobietą. I to też jest trochę nawiązanie do tego w częściach, kiedy śpiewa o tym, że these bones I'm trying to hide. Czyli kości, które chcę ukryć, bo chodzi też o biologię.
No tak, oczywiście.
A nie tylko o sekrety rodziny, a o nich jeszcze będzie w dzisiejszym odcinku.
To tam jest jeszcze więcej.
Tak, powoli zaczynamy wchodzić coraz głębiej w lore. I tutaj już będzie taka pierwsza piosenka, taka mocno poważna o wewnętrznych odczuciach Ethel. I mniej o płytkim takim podejściu do tematu. O miłości to będzie piosenka. O jej drugiej miłości, miłość do drugiego mężczyzny w jej życiu. Bo pierwszym oczywiście był jej ojciec. I piosenka, którą teraz zaprezentujemy, nazywa się House in Nebraska. I już teraz zdradzę, że ten dom wcale nie jest w Nebrasce. To jest jedynie metafora. To jest metafora wyśnionego domu przez Ethel. Bo ona marzy, że o, pewnego dnia będę właśnie w takim domu z moim ukochanym o imieniu Willoughby. The world was
Thank you.
I to był właśnie dom w Nebrasce, który w Nebrasce wcale nie był.
No, wzruszyłam się bardzo. W sensie, no jak się tak przeczyta, to faktycznie jest to właśnie piosenka o miłości, ale takiej no, pełnej bólu miłości. W sensie wnioskujesz, że ten chłopak już nie jest na świecie.
Jest.
Jest, okej, okay, bo to trochę brzmiało, że ta matka do niej dzwoni i pyta, czy jest okej, okay, że tego chłopaka już może nie ma.
Znaczy nie, po prostu matka do niej dzwoniła, bo matka wiedziała, że Efel ma problemy z alkoholem. No i po prostu martwiła się biedna o byłą dziewczynę swojego syna. No bo to jednak mała, lokalna społeczność.
No tak, no, ale to miło, że dzwoniła faktycznie.
No z drugiej strony też Efel była powodem, przez który Willoughby nie chciał wrócić do tej miejscowości. Po prostu wyruszył w świat.
Aha, czyli on wyjechał w podróż tak bez słowa i po prostu na zostawił studia. Ją na studia. Okay.
Tak, po prostu wyjechał na studia.
Ale to jak, nawet jak się wie, że na studia to istnieją. No, nie, wtedy nie było takiej komunikacji, bo to jest 91, ale no nadal chyba można było jakoś ze sobą rozmawiać.
Można, tylko właśnie tuż przed wyjazdem bardzo się pokłócili. Do tego stopnia, że on praktycznie nie chciał mieć z nią na tyle nic do czynienia, że wolał wręcz porzucić rodzinę.
O, wow. A to naprawdę musi się mocno pokłócić. A temat kłótni jest znany, czy...
Nie, to nie. Jest akurat już w domyśle słuchacza. Każdy może sobie to zinterpretować na swój sposób. Ciekawym jest też to, że właśnie Willoughby był pierwszym takim mężczyzną poza jej ojcem, który widział w Efel dziewczynę.
Bo
właśnie cały czas krąży się wokół tego tematu transpłciowości. Bo ogólnie Willoughby, jak i Efel byli takimi odrzutkami klasowymi. I po prostu pewnego dnia znaleźli dom na uboczu przy autostradzie, na krańcu wsi, do którego lubili zachodzić. Przytargali tam jakiś stary, zapleśniały materac.
Taki z robakami w środku ze wszystkim.
I tu już jest w interpretacji osoby słuchającej, czy tam był jakiś kontakt fizyczny, czy go nie było. Ja wolę to interpretować, że nie było tego kontaktu, że to była ta najczystsza z miłości. I może właśnie dlatego też ona tak najbardziej bolała Efel. Jednakże to była pierwsza, a nie ostatnia. Bo...
O, czy jeszcze będzie?
Tak, jeszcze będzie dużo wątków miłosnych, bo cały album jest o miłości. Jest o bólu, jest o wierze. I 10 na 13 utworów Efel napisała i wyprodukowała samodzielnie i skomponowała.
Wow. No to te utwory są naprawdę śliczne, także duże brawo, naprawdę.
Tak, do tej pory jedynie American Teenager było skomponowane z pomocą, bo intro Family Tree, jak i House in Nebraska, to w pełni dzieło Efel.
Super, piękne, prawda?
No i Efel też grała na pianinie specjalnie na takim lekko rozstrojonym, żeby dać vibe tego, że to stoi w takim starym domu. Takim trochę zapomnianym, zapuszczonym.
Co, tak sobie, przepraszam, że cię przerwałam, ale tak sobie wyobrażam, że można było z tego zrobić film, że na przykład to pianino rozstrojone stoi w starym domu i ona wchodzi do tego domu i zaczyna grać i śpiewa o tym chłopaku i potem tam faktycznie, nie wiem, sobie wraca i coś tam innego się dzieje.
Bardzo mnie cieszy, że o tym mówisz, gdyż sama Efel mówi o Preacher's Daughter jako filmie, a nie jako albumie.
Zróbmy to, proszę.
Bo ona tworząc ten album myślała o tym właśnie jako o filmie, ale kiedy nie ma się taśmy filmowej, a jedynie można nagrać muzykę.
Ale można zrobić jedno i drugie. Też.
Można, aczkolwiek myślę, że z tym na razie wstrzymuję plany z jednego prostego powodu. Chcę zobaczyć, jak się zakończą historie matki i żony pastora. Bo to ma być cała trylogia. I boi się, że, przynajmniej w moim mniemaniu, boi się, że umieści jakieś elementy, które później będą się gryźć z resztą.
Okej, faktycznie. A to by można było, to jest fajny pomysł, można by było poczekać, aż ona skończy tą trylogię i potem zrobić cały taki dłuższy film ze wszystkimi piosenkami.
Tak. Nawet, albo nawet bez piosenek, że właśnie piosenki są takim musicalem, a filmy będą zupełnie amuzyczne.
O, to też jest pomysł. To też by było ciekawe podejście do tematu.
Wracając do tematu miłości, po Willoughbym przyszedł czas na Logana, czyli bohatera piosenki Western Nights. I tak jak Willoughby był tą miłością szczenięcą, słodką, niewinną wręcz, która została zakończona przez kłótnię i obie osoby żyły, tak w przypadku Western Nights już jedna strona rzeczywiście pożegnała się z tym światem.
I pewnie to był Logan.
To był Logan. Już tak naprowadzałem, że tak, ta piosenka będzie poruszać się również jego śmierć. I to, jak on różny był od Willoughby'ego.
I'm not afraid to die.
No i to była historia o Loganie, który przewinął się przez aż jedną piosenkę. I tak jak Willoughby właśnie był taki delikatniejszy, taki odludkiem bardziej, tak Logan był brutalny.
No Logan jest bad boyem tutaj.
No potężnym. Na Harley'u okradają bankomaty z Ethel.
Biją się w barach.
No i z nim na pewno Ethel uprawia stosunek.
No i czemu z nim? Trochę jestem zła, że z takim złym chłopcem. W sensie, no to nie jest zdrowa relacja, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, to nie była zdrowa relacja. I właśnie to jest też takie ukazanie tego, że Ethel ma bardzo niezdrowe relacje z mężczyznami. O relacji z ojcem dowiemy się tak naprawdę w kolejnych utworach, czyli w Family Tree i w Hard Times. Bo właśnie historia związku z Loganem doprowadziła do tego, że Ethel zaczęła myśleć o swoim życiu. Jak znalazła się w takiej sytuacji, gdzie przekracza linię, granicę stanu Floryda z bronią w tylnej kieszeni spodni, uciekając przed policją, tuż po tym, jak zobaczyła strzelaninę na stacji benzynowej, w której zginął jej chłopak. No i dociera do pewnych bardzo niepokojących wniosków. I przypominam to wszystko cały czas w momencie, kiedy goni ją policja. These crosses all over my body, remind me of who I used to be. Give myself up to him an offering. Let him make a woman out of me. I'm just a child, but I'm not above violence. My mama raised me better than that. When the preacher talks, that said shoot first and run and don't look back. So take me down to the river and bathe me clean. Put me on the back of
bathe me clean.
Jak wrażenia?
No, mocne wrażenia. W sensie z każdą piosenką coraz mocniejsze wrażenia. I widzę, że w każdej piosence jest coraz więcej tych religijnych odniesień, bo tutaj na przykład było bardzo dużo, ale tutaj też jest taki mały spoiler, a może nie spoiler, tylko takie wprowadzenie bardziej o jej matce.
Tak, właśnie jej matka gra dużą rolę w życiu Ethel, no bo też w pierwszej piosence, czyli właśnie w intro, też zatytułowanym Family Tree, Ethel odnosi się do postaci Chrystusa, że przecież zawsze mógł się wyrzec ojca, ale nie wyrzeknie się krwi matki. Mm. I właśnie to też sprawia, że Ethel, podobnie jak jej matka, ma już zaplanowane pewne koleje losu.
Mm-hmm.
I właśnie dlatego też cała trylogia nie będzie opowiadać o samym pastorze, a o kobietach w jego życiu.
No tak, myślę, że to też warto zgłębić faktycznie, bo najpierw myślałam, że matka coś tam, ale po co, nie? A tutaj faktycznie się okazuje, że to jest głęboki lore i że warto, bo tutaj ta matka też może mieć, można wyeksplorować bardziej właśnie wpływ matki na Ethel, na relację tej matki z ojcem, czyli relację małżeńską. No bo to jednak bycie z pastorem to nie jest taki regularny związek, można powiedzieć.
Nie jest regularny, zwłaszcza kiedy się weźmie pod uwagę to, że dla publiczności w kościele właśnie ojciec wyglądał zupełnie inaczej, a zupełnie innym mężczyzną był w domu. Bo w domu Ethel widziała kochającego mężczyznę, ideał tak naprawdę, który chciała poznać w przyszłości. I myślę, że też, że ten dualizm postaci ojca mógł wpłynąć na to, że jak różne wybory miłosne były do tej pory w historii życia Ethel, no bo z jednej strony właśnie taki spokojny Willoughby, czyli właśnie ojciec domowy, z drugiej strony bad boy, agresywny, czyli zupełnie jak kazania ojca podczas codziennych spotkań z wierzącymi.
Mhm. Tutaj można eksplorować przez tych chłopaków, z którymi ona się będzie później spotykać, właśnie te różne części ojca, no bo wiadomo, ona jednak szuka gdzieś tego ojca.
Tak, i to właśnie pokazuje, jak bardzo postać ojca na nią wpłynęła, ale o tym przekonamy się jeszcze bardziej w następnej piosence, czyli w Hard Times, ale zanim o tym, to tutaj znowu pojawia się jej historia Ethel, nie tylko jako osoby transpłciowej, znowu jest ten motyw chowania kości, ale też tego, że zeszła na złą drogę, uciekając z lokalnej społeczności. Musi uciekać teraz w ogóle z Florydy, no bo już ma na swoim koncie zabójstwa wręcz. No, jakoś musiała użyć broni.
No tak, zabójstwa, napaście. No, teraz nie wróci sobie tak po prostu do domu i powie, cześć, wróciłam. No nie, no bo będą jej szukać, więc...
Dokładnie. I tu będzie mały spoiler. Będą jej szukać już w co najmniej kilku stanach, bo będzie widziana między innymi w Teksasie.
O.
Bo to właśnie dochodząc do Teksasu, Ethel dostaje tak naprawdę przebłysku tego, co się dzieje w piosence Hard Times.
In the corner on my birthday.
pewnym momencie, jak słuchałaś tej piosenki, to aż cię zamurowało i nie mogłaś uwierzyć w to, co słyszysz, to, co widzisz.
No już musiałam cię zapytać, czy to na pewno tutaj jest dobrze napisane, bo już myślałam, że mam jakieś krzywe źródła.
I tak, to jest potwierdzone. To, o czym czytałaś, to jest prawdą. To jest właśnie ta interpretacja słuszna. A teraz może uświadomimy słuchaczy, o co chodzi. Ogólnie piosenka Hard Times jest mocno o relacji Ethel z jej ojcem i o tym, że najebany ją molestował.
Masakra. W sensie... Aż nie wiem, co mam ci powiedzieć. Aż nie wiem, co ja mam na ten temat powiedzieć, bo jestem tak zaskoczona i załamana tym, że Ethel jakby musiała przez to przejść i teraz jest jej po prostu szkoda.
I właśnie dlatego, kiedy mówiłem o tych mężczyznach w jej życiu, to podkreśliłem to, że jej ojciec był pierwszym. Nie chodziło tylko, że jego pierwszego kochała, ale też o to, że on był też pierwszym, kto ją wykorzystał.
O, wow. W tym negatywnym sensie, o, wow, jakby... O, to jest tak ciężki temat.
A najgorsze jest to, że gdybyś nie zagłębiła się aż tak mocno w lore, to by cię ominęło.
No tak, bym nie pomyślała, że tutaj się dzieje cokolwiek. W sensie, no ten tekst też nie jest taki pozytywny właśnie na temat tego ojca, no bo tutaj ona mówi, że ona jest jakby do niego przywiązana, a nie chce być, że chce od tego wszystkiego odejść, że nie chce sobie wyobrażać, że on jest taki idealny, bo jednak wie, co on jej zrobił, no ale... No w sensie na pierwszy rzut oka widać, że coś jest nie tak, no ale nie wiadomo, że to jest to.
Tak, właśnie cała piosenka mówi o tym, jak skomplikowana potrafi być miłość. Jak mimo to, że Ethel na własnej skórze odczuła, jak złym człowiekiem był jej ojciec, to nadal jest do niego wręcz przywiązana. I to nie tylko w sensie metaforycznym, ale prawie że dosłownym. Przecież to, że po jego śmierci przez blisko dekadę przejmowała jego rolę w społeczeństwie. Przypominam, że w momencie, kiedy byliśmy w lore American Teenager, to miała zaledwie 19 lat. Mhm. Czyli już jako 9-10-latka odprawiała mszę.
To jest w ogóle legalne?
To są Stany Zjednoczone w lat 90.
No tak, wtedy ale nawet wyobraź 80. to sobie. Wyobraź to sobie, masz kościół i masz jakieś tam zebranie ludzi, spotkanie ludzi, no wiadomo, spotkanie wierzących, nie? I co innego, jak ci wychodzi pastor, który, nie wiem, może oni też mają jakieś takie szkoły dla księży, jak my mamy. No i wiesz, przychodzi ci taki pastor z takim, uznajmy, wykształceniem, no i głosi. A co innego taka dziesięciolatka? Bo co ona powie?
Tylko, że właśnie tu przychodzimy do bardzo ważnego punktu w lore. Otóż to nie jest zwykła wiara protestancka, która jest wyznawana przez lokalną społeczność Ethel. To jest swego rodzaju sekta.
O,
sekta córek Kaina.
Jeszcze gorzej. Robi się coraz gorzej. Tu im głębiej, tym gorzej. Słuchaj, ja nie zasnę dzisiaj.
I tu chcę nawiązać trochę do Boskiej Komedii Dantego. Mhm. Czy pamiętasz, jak wyglądało piekło mniej więcej?
Trochę, ale tak jak przez mgłę, więc możesz mi przypomnieć.
No to piekło składało się z 9 kręgów piekielnych. I ten 9 był podzielony na jeszcze 4 podkręgi. I pierwszy krąg był nazwany od Kaina. Mm. Kain, Kane w języku angielskim.
O proszę.
I właśnie on był przeznaczony dla tych, którzy krzywdzą rodzinę.
Wow.
I przez to, że Ethel opuściła ten krąg w sposób dosłowny poprzez opuszczenie swojej społeczności, opuściła także ten krąg piekielny.
Może to i lepiej. W sensie to na pewno lepiej, no bo kurczę, jak uciekasz z takiego kultu, sekty, no to chyba dobrze.
Zobaczymy za tydzień, bo za tydzień będziemy omawiać drugi akt tego albumu. Akt, który zaczynamy na jednym ze skrzyżowań w Teksasie. Ale zanim do tego, to jak oceniasz pierwszą połowę?
Bardzo pozytywnie pod względem muzycznym, bardzo pozytywnie pod względem wokalnym, bo naprawdę wokal jest power, jest czysty wokal. Więc pod tym względem super. Sam pomysł na album, na trylogię, sam pomysł na historię, na otoczkę, że to się wszystko łączy tak dobrze, to też jest super. I lore też jest ciekawy, ale to jest trudny lore.
To jest bardzo trudny lore. To jest bardzo trudna historia. A tak naprawdę w drugim akcie staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Staje się jeszcze brutalniejsza. Bo tutaj, mimo że temat jest bardzo ciężki, no w końcu molestowanie nieletnich, molestowanie dzieci, to jeszcze nie jest najgorsze, co nas czeka.
O matko, czyli będzie jeszcze gorzej.
Będzie jeszcze gorzej, aczkolwiek przeszykuj sobie chusteczki za tydzień.
Nie, ja nie chcę płakać. Tomek, nie rób mi tego, proszę.
Ja ci tego nie robię. To Hayden i jej twórczość.
Ale to ty mi to puszczasz.
Ja cię edukuję.
A, okej. Okay. Czyli edukujesz mnie przez traumę? Czy traumatyzujesz przez edukację?
Radio Mos traumatyzuje i uczy.
Zróbmy sobie taki slogan. Powinniśmy nakleić na ścianę.
Radio Mos niczym polska szkoła.
Teoretycznie jesteśmy w takiej szkole, bo jesteśmy na uczelni, więc...
Może ja przestanę mówić.
Tak, bo zaraz nas wyrzucą.
Ale jak powiedziałaś o otoczce, to muszę wspomnieć, że w przypadku Preacher's Daughter powstało wiele artykułów, które przeprowadzały wywiady z tą fikcyjną Ethel w latach 90.
Oh, wow.
Mimo, że album został wydany w 2022.
To chyba wynaleziono podróże w czasie.
Po prostu wynaleziono koncept ARG, czyli Alternative Reality Game, który jest w internecie bardzo popularny i w sumie można powiedzieć, że Preacher's Daughter, jak i samo Ethel Cain Universe, jak sama Hayden mówi, Ethel Cain Movie Universe, no to można powiedzieć, że to jest jedno z takich pierwszych muzycznych ARG.
No, ciekawe.
No, bo właśnie ta interpretacja, którą przeczytałaś, to ona została potwierdzona przez Hayden za pomocą jej Instagrama, za pomocą wywiadów, za pomocą artykułów, za pomocą fikcyjnych gazet, no i za pomocą jej konta na Tumblrze. Bo właśnie Tumblr jest kopalnią, jeśli chodzi o lore Ethel.
Oj, tam na pewno, to ja myślę, że jak ona tam coś wstawia i jeszcze wstawiają ludzie swoje pewnie komentarze albo sami robią jakieś teorie, to tam naprawdę jest kopalnia.
No, kopalnia to będzie, jak przesłuchamy Dzygon, część albumu, ale to dopiero za tydzień. Wam dziękujemy za wysłuchanie nas i samej Ethel i słyszymy się za tydzień. Dobranoc. Oh.